Kurier Ekonomiczny.
A naszym gościem Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB. Dzień dobry.
Dobry, dzień dobry.
W Dąbrowie Górniczej. Inflacja w kwietniu, szybki odczyt GUS-owski, wyniosła mniej niż 15%, dokładnie 47% w skali rok do roku. 14,7. Sukces? Jest z czego się cieszyć?
Pewnie.
Na pewno.
Ja się mniej cieszyłem z poprzednich danych. Te dane moim zdaniem są dużo lepsze niż poprzednie, niż marcowe. Co prawda tam mieliśmy dużo większy spadek, jeżeli chodzi o dane roczne.
Bo rok temu około maja pojawiło się ponad 14%, to był popłoch.
Ach, no to oczywiście, no to jest właśnie kwestia perspektywy, prawda? To wszystko zależy, w jakich realiach żyjemy. To ja powiem więcej. Ja byłem chyba najbardziej pesymistycznym ekonomistą w 2019 roku, bo mówiłem, że inflacja w 2020 przekroczy 5%. 5%. I to były bardzo złe informacje. Oczywiście przyszła pandemia, wszystko się zmieniło, ale dzisiaj o 5% to my marzymy, prawda? Żeby mieć taki poziom, oczywiście. Wracając do tego, no właśnie, tam mieliśmy w marcu większy spadek roczny z 18,4 na 16,1, teraz mamy mniejszy, jeżeli oczywiście te dane się potwierdzą, a pewnie tak. Ale ja patrzę na co innego. Ten wskaźnik roczny, on spada przede wszystkim ze względu na tak zwany efekt bazy. Pamięta pan, panie Łukaszu, marzec i kwiecień zeszłego roku, no to był dramat, panika na wielu rynkach. Choćby pamiętamy ceny benzyny na stacjach benzynowych w Polsce. W marcu inflacja miesięczna to było 3,3%, czyli ten cały koszyk dóbr i usług konsumpcyjnych podrożał o 3,3% w ciągu miesiąca, a my chcemy mieć 2,5% w ciągu roku. Tak złych danych nie mieliśmy właściwie, no z małym wyjątkiem, ale właściwie od hiperinflacji, czyli od początku lat 90. No i teraz uciekają nam ten zły marzec, ucieka nam ten zły luty, lepszy, ale jednak dalej zły, w to miejsce wchodzą lepsze dane i stąd te roczne wskaźniki tak mocno w dół. Ale dlaczego ja się bardziej cieszę z tego kwietniowego? Bo w kwietniu miesięczna inflacja wyraźnie zwolniła. W marcu
poniżej
to było
1%,
tak, i to 0,7. I to jest najważniejsze, tak naprawdę, chyba tak mi się wydaje.
To wyjaśnijmy, ceny w kwietniu były wyższe od cen z marca, właśnie o ten 0,7%.
Tak jest, czyli cały koszyk, 1500 dóbr i usług, koszyk, no można powiedzieć tak, najczęściej kupowane dobre usługi przez rodziny w Polsce, to podrożało o 0,7% w stosunku do marca. I jeżeli taki trend się utrzyma, to znaczy jeszcze trochę zwolni ta miesięczna inflacja, to mamy jednocyfrową inflację na koniec roku, bo początek roku, jak pan wie, był słaby. Styczeń, luty, no mówiliśmy przed chwilą też o tym orcu, dokładnie. No,
miesiąc do miesiąca, no ale z drugiej strony, czemu się dziwić, jak patrzymy na dynamikę, to dane z początku tygodnia, to ile kupujemy w sklepach. Pamiętajmy,
oczywiście,
mamy w Polsce ponad milion uchodźców, oni też do sklepów wchodzą, a mimo to popyt konsumencki leci na łeb na szyję.
Tak jest. I jeszcze mało tego, jakbyśmy uwzględnili właśnie te miliony Ukraińców, oczywiście w różnych miesiącach jest różna ilość uchodźców z Ukrainy, to moim zdaniem tak naprawdę Polacy zaczęli mniej kupować w październiku w zeszłym roku. To jest ten pierwszy miesiąc, kiedy kupujemy mniej, potem to wszystko się oczywiście potęguje. Zresztą mamy informacje z sieci handlowych właśnie wtedy w okolicach sierpnia, września, że zaczynamy wybierać tańsze towary, że zaczynamy częściej się pojawiać w sklepach, bo szukamy promocji na przykład. No to już świadczyło o tym, że oszczędzamy. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście stopy procentowe idą w górę, kredyty są droższe. Jeżeli ktoś ma kredyt hipoteczny, to mu mniej pieniędzy zostaje. Jeżeli chce wziąć konsumpcyjny, to jest on droższy, więc zastanawia się bardziej i pewnie go nie bierze. Ale jest jeszcze druga bardzo ważna rzecz. Od maja zeszłego roku biedniejemy, jeżeli chodzi o nasze możliwości zakupowe, bo spadają realne wynagrodzenia. I dlatego, ponieważ wydawało mi się, że tak będzie przynajmniej do połowy tego roku, dlatego uważałem, że stóp procentowych nie powinno się podnosić bardziej niż właśnie gdzieś tam w okolice 7%. I stąd zgadzam się z tym, co dzisiaj robi Rada Polityki Pieniężnej. No i te dane potwierdzają na razie przynajmniej to, że chyba nie będzie trzeba tych stóp podnosić, ale też, żeby nie było wątpliwości, one w żaden sposób nie przybliżają nas do obniżek stóp procentowych, nie wiem, w tym roku. To jest moim zdaniem absolutnie nierealne.
A z drugiej strony wczoraj albo przedwczoraj, już teraz nie pamiętam, był długi wywiad w Gazecie Wyborczej z profesor Tyrowicz, skazaną przez opozycję, dokładnie przez Polskę 2050 w ramach pakietu senackiego, bo Rada Polityki Pieniężnej, 3 osoby od prezydenta, 3 od Sejmu i 3 od Senatu. W Senacie opozycja
i prezes.
Tak. W Senacie opozycja ma większość, wybrała 3 swoich. No i profesor Trowicz zauważyła, że z jednej strony, okej, mamy kredytobiorców, to jest około 3 miliony gospodarstw, ale konsumentów mamy 13 milionów. I czy na pewno interes kredytobiorców powinno się przedkładać ponad te 13 milionów tych, którzy codziennie chodzą do sklepu i codziennie, czy co miesiąc są biedniejsi, bo im inflacja zabiera zarobki.
No, tylko że to też nie jest tak, oczywiście to jest argument, natomiast to też nie jest tak do końca, że my tutaj bezpośrednio uderzamy tylko podnosząc stopy procentowe w tych, którzy mają kredyty, bo Panie Łukaszu, przecież jeżeli mamy firmy, które się kredytują, a ja przypomnę, że nie mówię tutaj tylko o kredytach obrotowych, także o kredytach inwestycyjnych, które są często bardzo długie, mają amortyzację 15-20-letnią, to tam podwyżki stóp procentowych też mocno uderzyły w te firmy. Więc jeżeli firmy mają problem, to firmy na przykład zwalniają albo ograniczają wynagrodzenia nie tylko tym, którzy mają kredyty, tylko wszystkim oczywiście, więc to nie jest tak, że tylko ci, którzy wzięli kredyty, cierpią na podwyżkach stóp procentowych.
Bo wniosek, panie profesorze, był taki oczywiście, że warto byłoby dać jeszcze sygnał, że Narodowy Bank Polski, że Rada Polityki Pieniężnej widzą inflację, walczą, no i jeszcze podnieść o 50 do 25 punktów bazowych stopy procentowe.
Pytanie, czy to by, jeśli chodzi o sygnał, możemy dyskutować, natomiast no, pamiętajmy o tym, że mieliśmy przecież takie pomysły wśród członków Rady, żeby stopy były wyższe od inflacji. I to wtedy, kiedy inflacja szła w górę i zakładaliśmy, że no, zbliży się do
20%. Klasyczna ekonomia tak by zakładała.
No więc właśnie, dlatego no, to już jest pewna zmiana stanowiska, prawda? Jeżeli dzisiaj mówimy o jeszcze 50 punktach.
Tylko, to tak szczerze kosztowało każdego, kto ma kredyt, bo pewnie nas słuchają ci, którzy kredyty mają.
No to tak
gdyby
konkretnie,
Rada
no.
nagle chciała dać taki sygnał do rynków, o widzimy, działamy i tak podniosła o
gdyby
50.
to było 50 punktów, to przeciętny kredyt 350 tysięcy to jest rząd wielkości 250 zł w górę. Mniej więcej tak by to wyglądało. Co miesiąc. Oczywiście do momentu, kiedy stopy nie zaczną spadać. Tylko panie Łukaszu, ja mam inne zdanie na ten temat niż no, część choćby członków Rady. To znaczy większym problemem dla mnie jest dzisiaj to, co mówi niestety, co mówi Adam Glapiński na swoich konferencjach, niż to, żeby podnosić jeszcze o 25 czy o 50 punktów. Może inaczej. Faktycznie, ze względu na to, że ta wiarygodność niestety, no z bólem to mówię, prezesa spadła, czyli banku centralnego spadła, to pewnie dzisiaj bardziej niż jeszcze parę miesięcy temu należałoby te stopy podnosić. Ja nie jestem za tym i tak, żeby je podnosić. Uważam, że to nie jest potrzebne, bo jest jeszcze drugi element. I na to warto zwrócić uwagę. To jest ten spadek realnych wynagrodzeń. Bo trzeba pamiętać o tym, że jeśli mówimy o spadku na przykład w grudniu ponad 6%, w zeszłym miesiącu 3,5%, to my mówimy o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, czyli mówimy o tych dużych firmach, powyżej 9 osób.
Są podwyżki znacznie wyższe niż
oczywiście,
w tych małych i niż w budżetówce na przykład.
Nie mamy szczegółowych danych dotyczących mikrofirm, czyli ponad połowy zatrudnionych, ale według moich szacunków, także na bazie takich informacji, które mamy na przykład z pośrednictw pracy, albo z firm, które oceniają rynek pracy w jakimś zakresie, to moim zdaniem w mikrofirmach mamy już dwucyfrowy spadek wynagrodzeń. I właśnie realnych. I właśnie te dane o sprzedaży detalicznej to potwierdzają. Oczywiście one są w zależności od miesiąca zaburzone w górę, w dół, bo na przykład te dane ostatnie są zaburzone znowu tym pierwszym mega kupowaniem na zapas niemalże także przez Polaków, albo takim bardzo dużym rzutem, jeśli chodzi o wysyłanie żywności na Ukrainę. Ale nie zmienia to faktu, że widać wyraźne ograniczenie kupowania. I to ja bym poczekał jeszcze przynajmniej miesiąc, dwa, bo może się okazać, że to jest wystarczający impuls, żeby zbijać tę inflację i żeby nie podnosić już 100% bardziej.
Marek Zuber, gościem Radia Wnet. Na ile jest tak, że albo do tych małych przedsiębiorstw jeszcze na chwilę się zatrzymajmy, bo faktycznie jak wiele osób patrzy na dane GUS-owskie w gazecie czy w internecie i mówi sobie średnia pensja 7,5 tysiąca, rośnie, fundusz płacy wzrósł o 15%, to pyta
to
sobie,
źle,
gdzie?
1700 euro, nie? To, tak, szach, to już wygląda.
Tak jest, ale to gdzie to rośnie, bo wiele osób takich podwyżek nie zobaczyło w minionym roku.
Na przykład w spółkach Skarbu Państwa niektórych, na przykład w energetyce, na przykład w górnictwie. Trzeba pamiętać o tym, ja nie mówię tego złośliwie w tej chwili absolutnie. Trzeba pamiętać o tym, że to są akurat te obszary, gdzie te pieniądze są dzisiaj, bo wzrost cen węgla, wzrost cen prądu, ale ciekawy wzrost cen prądu, ale jeżeli ktoś produkuje z węgla, to ten wzrost cen prądu wynikający głównie ze wzrostu cen gazu, z którego też przecież prąd produkujemy, jest większy niż wzrost cen węgla. Czyli spółki energetyczne zarabiają bardzo dużo, więc teoretycznie jak mają nacisk związków zawodowych, no to są w stanie więcej oczywiście tych wynagrodzeń wypłacić. Zresztą pamiętamy, w zeszłym roku mieliśmy taki moment zaburzenia tego średniego wynagrodzenia. No tak nadzwyczajnie wyszło w górę, dlatego że no właśnie między innymi górnictwo wypłacało dodatek inflacyjny.
A ktoś mierzy takie realne pensje, także włączając te mikrofirmy poniżej 9%.
Mamy, no oprócz,
premier
oczywiście
dostaje, bo rozumiem, że my tam w GUS-ie nie dostajemy, ale może nie, premier nie, jakoś nie, w teczce dostaje
nie
realne,
to znaczy,
dane.
Tak jak powiedziałem, mamy oczywiście różnego rodzaju ośrodki, które to szacują. Bardzo dużo ciekawych informacji jest właśnie z pośrednic pracy, bo oni mają z jednej strony oferty, z drugiej strony widzą podpisywane umowy, więc są w stanie mówić, jak to się zmienia. No ale oczywiście oni nie mają pełnej perspektywy rynku. To nie są, nie wiem, nie ma firmy, która ma 12 milionów co miesiąc informacji na temat wynagrodzeń, więc czegoś takiego nie ma. Raz na dwa lata Główny Urząd Statystyczny robi takie badanie w październiku dotyczące rzeczywiście w zasadzie całego przekroju, jeśli chodzi o wynagrodzenia, ale dopiero po roku publikuje te informacje. Mam jeszcze kwartalne dane. One są lepsze pod względem zakresu, mianowicie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, tak to się nazywa. I to jest mniej więcej 2/3 zarabiających, więc to są lepsze dane z pewnością, no ale one są po kwartale, czyli raz na 3 miesiące. I więc te dane o przeciętnym wynagrodzeniu są takie bardziej na bieżąco. Ale panie Łukaszu, bo to można jednak sobie jakoś estymować. No proszę zobaczyć, jeżeli popatrzymy historycznie przez ostatnie 10, kilkanaście lat na wszystkie te dane, to mniej więcej jesteśmy w stanie złapać relacje, oczywiście tu mogą być jakieś nadzwyczajne trendy, ale złapać relacje między przeciętnym wynagrodzeniem, wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i tym pełnym badaniem GUS-u. I na bazie tego też możemy mówić o pełnych, o pewnych przesłankach.
To nasze pensje są mniej warte nie o 6, tylko 10%.
Ja uważam, że jeżeli weźmiemy wszystkich, to to jest rząd wielkości 8-9%, a jeżeli weźmiemy tych w mniejszych firmach, to jest powyżej 10% spadku realnych wynagrodzeń.
O tyle jesteśmy.
A to już jest odczuwalne. I jeszcze, jeżeli mogę jedną rzecz. Glapiński, prezes NBP, mówi, no ale to nie jest nic złego, bo przy tych spadkach jesteśmy dalej w roku 2019. No dobrze, ale jeżeli ktoś jednak należy do tej grupy 2 milionów kredytobiorców hipotecznych, to już nie tylko ma mniej, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, ale jeszcze 2 razy więcej płaci za kredyt. No to już jest dużo, dużo gorsza sytuacja. Więc jednak naprawdę, zresztą to widać to choćby, jest na przykład taki wskaźnik, który pokazuje nastroje konsumentów w Polsce. Wskaźnik ufności konsumenckiej, który liczy Główny Urząd Statystyczny. Zeszły rok, trzeci kwartał to są najgorsze odczyty w historii. Nawet gorsze niż na początku pandemii. Gorsze niż na początku wojny, czyli w marcu, w kwietniu. No właśnie między innymi dlatego, że się pogarsza. Że ta kumulacja tego wszystkiego powoduje, że się czujemy gorzej. Nie mamy potężnego wzrostu bezrobocia. To nie jest kryzys braku miejsc pracy. To nie jest kryzys szukania pracy miesiącami. Ale to jest kryzys spadających możliwości zakupowych. Ale i to długo to już trwa.
Rzeczpospolita we wtorek albo w środę na Jedynce miała artykuł, który pokazuje, że na platformie OLX praca skokowo o 90% wzrosły zapytania o pracę za granicą. Że Polacy, widząc, są biedniejsi, szukają nie tylko dodatkowych etatów czy pół etatu w kraju, ale coraz chętniej wracają do tego pomysłu, zarobię za granicą i wrócę.
No i to jest ciekawe, prawda? To jest ciekawe, biorąc pod uwagę to, co słyszymy, czyli że jest wszystko fantastycznie. My też jeszcze musimy o jednej rzeczy pamiętać, że to bardzo niskie bezrobocie, które w Polsce jest. No teraz mamy znowu dane nieco mniej. Zaczyna się sezon, prawda? Więc pytanie, czy rzeczywiście my w ogóle zobaczymy jakiś taki poważniejszy wzrost o punkt procentowy, o 1,5 punktu procentowego, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. A przecież w recesji jesteśmy. Ja w zasadzie stawiam tezę, że jesteśmy w recesji. Nawet jak się okaże, w tej chwili, właśnie teraz. Nawet jeśli okaże się, że kwartał w ujęciu rok do roku, pierwszy kwartał i drugi kwartał nie będą razem na minusie, to i tak uważam, że te odczyty są recesyjne, dlatego że po tak mocnym wzroście, który obserwowaliśmy jeszcze parę kwartałów temu, zjazd w okolice 0+, nawet, jeśli by tak było, to jest dla mnie odczyt recesyjny. I proszę zobaczyć, nie mamy wzrostu bezrobocia, ale to wynika także dlatego, że my mamy dużo mniejszy ten rynek chcących pracować, niż na przykład 20 lat temu, kiedy generowaliśmy to najwyższe w historii bezrobocie, 20,6%. Mniej ludzi dzisiaj pracuje. To nie jest wyż demograficzny początku tego wieku, więc to też trzeba brać pod uwagę. Obniżenie wieku emerytalnego. To też jest element, kilkadziesiąt tysięcy ludzi zeszło z rynku pracy.
A z drugiej strony, jeśli chodzi o wszystkich zatrudnionych, no to mamy od kilku lat po raz pierwszy w historii, to się całe te różnice się rozwarstwiają, średnie zatrudnienie powyżej średniej europejskiej.
Powyżej średniej europejskiej, choć do liderów nam, do Niemiec na przykład, dalej brakuje nam 5 punktów procentowych. Niemcy mają tam w okolicach 76%.
U nas wśród wszystkich, którzy mogliby pracować, pracuje 60 parę procent, w średniej europejskiej 63.
Nawet powyżej 70. W tej chwili jest powyżej 70. Minimalnie, ale jest. Natomiast rzeczywiście, to jest powyżej średniej, no ale oczywiście, skoro my kochamy się porównywać do Niemiec, no to porównujmy się do Niemiec. Taki procent pracował jak w Niemczech, to znaczy, że jeszcze 600-700 tysięcy ludzi w Polsce powinno pracować z tych, którzy mogliby pracować, a nie pracują.
A obecnie też mamy historyczne wyżyny, mamy 16,5 miliona pracujących. Mniej więcej parę lat temu było to 15 z hakiem. Więc tu widać, że Polacy nie poszli na bezrobocie, nie poszli na 500+, tylko pracują, to coraz więcej pracują, coraz więcej.
Tylko pamiętajmy, że ten zasób siły roboczej to nie tylko są polscy pracownicy. To jest też ta różnica, prawda? 2003-2004 myśmy właściwie nie mieli czegoś takiego jak emigracja z innych krajów. No mieliśmy jakąś tam niewielką diasporę, na przykład Wietnamczyków w Warszawie, to, prawda? To obserwowaliśmy.
Ale nie
ci,
było
w Warszawie byli, ale to nie było masowe. Także to też jest zmiana. Natomiast jeżeli popatrzymy na zasoby Polski, Polaków, no to tu jest jednak gorzej niż było 15 czy 20 lat temu, więc to też musimy uwzględniać. Także jak pan widzi, to nie jest takie proste. Rzucenie hasła jest cudownie, bo bezrobocie jest tylko 5,5 czy 5,4. Musimy jednak parę czynników brać pod uwagę, ale nie zmienia to faktu, że na pewno ten kryzys, i to jest dobra informacja, nie jest kryzysem braku pracy. I tak jak powiedziałem, i to dobrze, że tak jest.
Marek Zuber, gościem Radia Wnet, Kuriera Ekonomicznego, to na koniec do inflacji wróćmy, jeżeli mamy tak radykalny spadek popytu, Polacy są biedniejsi, mniej kupują, chodzą częściej do sklepu, bo szukają promocji, to jaki będzie odzew producentów? Czy gdybyśmy produkowali ser żółty?
No to niech pan popatrzy teraz na Europę, już nie mówię na świat.
To mamy przestrzeń, żeby podnosić ceny sera żółtego, ale czy będą spadać?
Ale właśnie, na świat też warto popatrzeć, bo ostatnio taka teza jest, no w Europie tam może się coś namieszało z cenami żywności, no bo właśnie jest ta żywność z Ukrainy. Popatrzmy w dowolne miejsce na świecie. Mamy potężne spadki cen większości produktów, na przykład żywnościowych, w stosunku do szczytów, które mieliśmy w zeszłym roku. Więc generalnie bardzo dużo żywności taniej, bardzo dużo surowców tanieje. To się przecież też przekłada na ceny wyrobów gotowych. Żeby nie być gołosłownym.
No w Hiszpanii potaniało... mamy odczyt z Hiszpanii, zdaje się, jest dziś. Tak,
tak, że to... 3-3, tak.
I to na łeb na szyję jest
tak,
ta inflacja.
Tak, tak. No ale to jest z kolei dlatego, że między innymi, bo tam tych czynników jest więcej, między innymi dlatego, że jak pan wie, Hiszpania ma bodajże 13 gazoportów i tam w ogóle nie było tematu braku gazu. Nigdy. Nawet w marcu czy w kwietniu. Oczywiście cena gazu też wzrosła, żeby nie było wątpliwości. Można kupić gaz w Stanach, w Katarze, w Australii, ale trzeba go jeszcze, a propos, wie pan, ile kosztuje teraz w Stanach Zjednoczonych gaz w przeliczeniu na tą naszą jednostkę, czyli megawattogodziny, w okolicach 8 euro za megawattogodzinę. W Europie jest 40, na szczycie w zeszłym roku było 343, a my Rosjanom płaciliśmy między 16 a 20 euro. W Stanach jest w tej chwili 8. Tylko, że ten gaz trzeba oczywiście skroplić, przewieźć, no i to jest ten koszt przynajmniej 25-30 euro. Tak czy inaczej, to jest między innymi dlatego, jeśli chodzi o tą inflację hiszpańską. Ale wracając do pana pytania, więc ewidentnie zaczyna nam
jest
sprzyjać świat, oczywiście.
Żeby zachowania konsumentów zmusiły producentów do obniżki.
Jedna rzecz nam brakowała, skoro mówiliśmy o tym hamowaniu kupowania, ono było za małe, przepraszam, że użyję tego słowa, trochę właśnie Ukraińcy też zaburzali ten odczyt, bo oni dodatkowo też kupowali i ten spadek naszego kupowania był za mały, żeby wymusić no przynajmniej już zmniejszenie podwyżek, jeżeli nie obniżanie cen.
A teraz?
A teraz to się zmienia moim zdaniem. To jest właśnie ten ważny moment, jeśli ten trend się utrzyma, ten, który widzimy przede wszystkim w ostatnich 2-3 miesiącach, to moim zdaniem, tak jak powiedziałem na początku, stóp nie będzie trzeba podnosić i inflacja w tym roku będzie mocno jednocyfrowa na koniec roku. Ale jeżeli zaczniemy znowu z jakichś powodów, w jakiś sposób zwiększać te swoje zakupy, to tego efektu nie będzie. Więc to jest bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o naszą walkę z inflacją. Nasze niekupowanie ma wymusić obniżanie cen. I konkretny przykład. Masło. Masło dzisiaj nie powinno kosztować więcej niż 6,50 za kostkę.
Jeżeli
weźmy pan uwagę, cena europejska. Jeżeli weźmy pan uwagę to, ile masło kosztuje w Europie. Tymczasem ono jest oczywiście droższe, ale popatrzmy na to, co było 2 miesiące temu, kiedy cena się utrzymywała w okolicach 8-9 zł za kostkę. Już w Europie zaczęła ta cena spadać. Co zrobiliśmy? Przerzuciliśmy się znowu na margarynę. W dużej mierze. Nie ze względu na kwestie zdrowotne, tylko ze względu na cenę, albo ograniczyliśmy kupowanie masła. I nagle się okazało, że tym wszystkim hurtowniom i sieciom to masło zaczęło zalegać w magazynach i nagle ja w 3 sklepach, już nie chcę mówić na z tych sklepów, ale mogę, zobaczyłem kostki normalnego masła, nie żadnych takich mieszanek, tylko normalnego masła poniżej 3 zł. Dlaczego? Bo był termin ważności 3 czy 4 dni. Wymusiliśmy obniżenie ceny, oczywiście niestety krótki okres. No, panie Łukaszu, po to się stopy...
Wymusiliśmy, ale trochę własnym kosztem i własnego poziomu
po
życia.
Po to się stopy podnosi, niestety to jest brutalne, żeby wyhamować nasze kupowanie, nasze, żeby wyhamować kupowanie firmy, ale przede wszystkim nasze, konsumpcję.
A przedsiębiorcy mają z czego schodzić? Mogą powiedzieć sobie, trudno, już koniec Eldorado, musimy produkować taniej, musimy mieć mniejszą marżę, czy oni też są na bardzo małej marży?
No i tu jest znowu wielka dyskusja, jest kapitalna analiza, która w zeszłym tygodniu
się pojawiła.
Bo lewicowi
ekonomiści mówią, że to jest inflacja marżowa.
No właśnie, chciałem o tym powiedzieć. O ile początek z pewnością to nie była inflacja marżowa, to kapitalna analiza, żeby było ciekawiej, znanego banku inwestycyjnego, z całą pewnością nie socjalizującego, tak to określę, który stawia bardzo mocną tezę, dając przykłady 4 krajów, 3 europejskich i Stanów Zjednoczonych i przykłady sieci, w których marża w ciągu ostatnich 6 miesięcy wzrosła 3-krotnie, czyli jest 3 razy wyższa niż była. I mówią, i teza jest taka, część tej inflacji to jest inflacja marżowa, to jest wykorzystywanie faktu, że te ceny idą w górę. Jedynym możliwości...
Odkotwiczyła.
I jedyną możliwością teraz, żeby zmienić to, to jest, no musimy się powstrzymać od kupowania. Jeszcze raz to mówię. To jest, ja wiem, że to brzmi, no nie chcę powiedzieć idiotycznie, ale to jest...
A z drugiej strony, gdyby była dobra konkurencja, to powinno być niemożliwe.
Tak. Tak.
Czyli oczywiście. Coś mamy z rynkiem, nie tak?
Oczywiście. Znaczy z rynkiem. No, to jest inaczej. Konkurencja akurat, jeżeli chodzi o sieci handlowe, mamy generalnie w Europie czy w Stanach. Jasne, że mamy często podmioty dominujące na rynku. Tylko, że tutaj dochodzi ten element psychologiczny. Wszystko drożeje. No to jak wszystko drożeje, to znaczy, że będą kupować, bo z tyłu głowy mają, że wszystko drożeje, więc zgodzą się na te ceny. Więc tutaj o tym też trzeba pamiętać. Nie tylko o braku konkurencji, ale jak już pan mówi o braku konkurencji, no to co będzie z tym, z tą benzyną i olejem napędowym w Polsce, prawda? Skoro
o, jest kampania wyborcza.
W ogóle nie ma. No właśnie,
jest kampania wyborcza, więc będzie tańszy, może po wyborach będzie droższy.
A zależy, kto wygra.
Zobaczymy w tym roku z miesiąca na miesiąc taki moment, kiedy inflacja będzie, kiedy będzie deflacja.
No roczna to mowy nie ma.
Nie. Miesiąc do miesiąca.
Może tak być.
Może tak być, może na tak przykład być, ale, z lipca ale... na sierpień na przykład.
Może tak być, natomiast oczywiście będziemy to traktować jako wypadek przy pracy, przepraszam, który będzie nas przybliżał do tej jednocyfrowej inflacji. Może to już będzie wtedy, kiedy ona będzie jednocyfrowa. Ale tak może być, co oczywiście też częściowo będzie wynikało z efektu bazy. Jak pan popatrzy na ten zeszły rok, to myśmy tam mieli takie schodki. To nie było tak, że miesięczna inflacja cały czas była 2,5%. Były lepsze i gorsze momenty i może się tak wydarzyć, choćby ze względu na sezonowość, jeśli chodzi o żywność, że nam się ta deflacja pojawi, ale to absolutnie nie wyciągamy z tego daleko idących wniosków, że to koniec problemu inflacyjnego i teraz już będzie tylko w dół. My w takie sensowne poziomy inflacji, czyli tak, jakie chcemy mieć, wejdziemy najwcześniej. To jak się naprawdę wszystko dobrze poukłada i będziemy mieli jeszcze trochę szczęścia w roku 2025, a jeśli wcześniej się to stanie, to znaczy, że jakiś kolejny dramat nas nawiedził, no tak jak pandemia na początku 2020 roku, która odgórną decyzją polityków załamała konsumpcję i to oczywiście doprowadziło do zapaści cen. Jak czegoś takiego nie będzie, to 2025 dopiero będziemy mogli mówić o tym, może, że wchodzimy w sensowne obszary inflacji.
Chociaż dziś, po tym szybkim odczucie GUS-owskim, wychodzimy jako umiarkowani optymiści.
Umiarkowani optymiści i jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem to są dużo lepsze dane niż dane marcowe.
Powiedział Marek Zuber, ekonomista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Ekonomista związany z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Do usłyszenia. Ja też mówię do usłyszenia i miłego weekendu. Usłyszymy się w Dzień Lenia, czyli 1 maja. W Dzień Lenia to obchodzimy na antenie Radia Wnet. Usłyszymy się także w Dzień Flagi 3 maja, a potem zresztą pracujemy całą majówkę, więc gdziekolwiek państwo będą, mogą nas słuchać. Także do usłyszenia.
Kurier Ekonomiczny.